Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu o roboczej nazwie Lepszy Fotograf. Będzie to dłuższa forma, znacznie dłuższa niż 10 minut, które zazwyczaj było u mnie na odcinkach, ponieważ chcę dogłębnie wyczerpać pewne tematy, które właśnie nie zmieściłyby się w tamtym przedziale czasowym. Na start chciałbym poruszyć temat podpisywania umowy z paromodą. Gdzie to zrobić? Jak długo takie spotkanie powinno trwać? Czy powinno ono być przez internet, czy może na żywo? I czy w ogóle jest ono przydatne dla nas fotografów ślubnych? Zaczynajmy. Pierwszy temat, czy powinniśmy się widzieć z paromodą przed ich ślubem? Albo czy w ogóle warto? Czy warto? To już zależy. Ale czy powinniśmy? Na pewno nie jest to w 100% wymagane. Ja osobiście widzę się mniej więcej z 50% parami, które potem będę fotografować. Czyli kolejne 50% widzę dopiero w dniu ich ślubu. I nie wpływa to w żaden sposób na reportaż, ani to, jak wyjdą zdjęcia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że reportaż tak naprawdę wymaga od nas tego, żeby jak najmniej ingerować w wydarzenia, które się dzieją. Tak naprawdę jedynym miejscem na ślubie, gdzie ingerujemy w to, co się dzieje, albo w którym powinniśmy ingerować w to, co się dzieje, to jest oczywiście sesja. Chociaż i tak naprawdę najlepsze wychodzą sesje, gdy są one jak najbardziej naturalne, czyli wtedy, gdy mamy takie flow, gdy para ma takie flow, że po prostu pozy dzieją się same. Ale to już jest inny temat. Generalnie zamysł jest taki, że reportażysta to jest ktoś, kto tylko uchwytuje, co się dzieje i w to nie ingeruje. I dużo łatwiej parze, że tak powiem, nas olać, gdy nas nie znają. To nie znaczy oczywiście, że para nie powinna się przy nas komfortowo czuć. Ale taki komfort psychiczny, żeby go wykształcić, tak naprawdę wystarczy zamienić kilka zdań podczas przygotowań albo po prostu rzucić kilka żartów. No to naprawdę nie jest trudne, nie wymaga to od nas jakiegoś ogromnego spotkania dwugodzinnego przed tym ślubem albo niektórzy fotografowie, żeby osiągnąć tą niść porozumienia, nawet oferują darmową sesję narzeczeńską. No w mojej opinii jest to już naprawdę duże nadużycie, w szczególności gdy ona jest po prostu za darmo i służy tylko i wyłącznie temu, żeby kogoś poznać, to w mojej opinii jest to bez sensu. Ale oczywiście szanuję takie podejście, ale naprawdę pomyślmy, czy warto tak wiele godzin poświęcać tylko dla tej idei poznania kogoś lepiej, bo czy naprawdę musimy kogoś znać w tym dniu ślubu? No, dalej się będę upierać, że nie jest to możliwe, że nie jest to konieczne. Możliwe jak najbardziej jest, ale nie jest to konieczne i tak naprawdę uważam, że może nam zaszkodzić. Dlaczego zaszkodzić? Zawsze jak sięgam pamięcią do ślubów, które robiłem znajomym, szczerze mówiąc, prawie zawsze mam ochotę odmówić i polecić kogoś innego, bo po prostu fotografowanie kogoś, kogo znasz w tak ważnym dniu, z tak mnogą ilością wydarzeń jest po prostu dwa razy bardziej stresujące niż dla kogoś, kogo nie znamy. Mogę tylko podejrzewać, że jest tak dlatego, że po prostu czuję większą presję fotografować kogoś znajomego, bo wiem, że nie mogę go zawieść. Znaczy, nigdy nie mogę kogoś zawieść, ale wiem, że tutaj jest to jeszcze bardziej istotne, bo na tym również, na tej zasadzie również już trochę zależy też moja znajomość. No bo jeśli komuś spapram ten dzień, no to mimo wszystko ta znajomość może troszkę ucierpieć. I tak naprawdę dochodząc do głębokiej relacji z naszymi przyszłymi klientami, no właśnie ryzykujemy tym, że zacznie nam zależeć na tej znajomości aż za bardzo i będzie nasze połączenie tak silne, że może nam to wręcz przeszkadzać tego dnia. Będziemy na siłę chcieli za dużo z nimi rozmawiać, będziemy na siłę chcieli za mocno ich uszczęśliwić, a może w skrajnych przypadkach stanie się tak, że nawet oni będą za bardzo mocniej nas, że tak powiem, już wykorzystywać niż powinni, bo będą czuć, że sobie mogą na więcej pozwolić. Tutaj dodatkowe zdjęcie z tymi gośćmi, tutaj ta sesja, tutaj jeszcze to, Jonasz, czy mógłbyś zrobić coś jeszcze? To są rzadkie przypadki, ale też się mogą zdarzyć. Tak naprawdę widzę więcej wad dobrej znajomości z paromodą przed ich ślubem niż zalet. Powiem wam więcej. Nawet na spotkaniach z paromodą przed ich ślubem, dla mnie osobiście one za dużo nie wnoszą pod tym względem, że nawet gdybym zapamiętał jakimś cudem ich twarze, bo to tak naprawdę na większości ślubów i tak nie wiem do kogo jadę, bo to spotkanie było tak dawno. Zazwyczaj śluby się planuje 2-3 lata przed, więc to spotkanie było powiedzmy 3 lata temu. To ja już naprawdę nie pamiętam, jak ktoś wyglądał. A jeżeli nawet pamiętam, to i tak się tak mocno zmienił, że i tak naprawdę widząc kogoś w drzwiach jego domu na przygotowaniach, muszę zgadywać, czy to jest świadek, czy może pan młody, albo czy to jest świadkowa, czy pani młoda. W szczególności na początku obydwie te osoby są w szlafrokach, jeśli chodzi o panią młodą, pannę młodą i świadkową, że naprawdę jest to często zgadywanie i domyślanie się. No właśnie, ale nawet jeśli zapamiętam, jak ta osoba wyglądała jakimś cudem, to tak naprawdę i tak nie zapamiętam ich charakteru, tego jak nam się rozmawiało, bo po prostu było to zbyt dawno temu i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Nasz mózg tak działa, że po prostu pewne rzeczy zapomina, które nie są aż tak dla niego istotne. No, chyba wszyscy o tym wiemy. I takie spotkanie nie jest dla nas tak istotne, żeby je zapamiętać. Więc jeżeli nawet uznamy, że chcemy się spotkać na żywo, żeby podpisać umowę, porozmawiać, to nie będziemy pamiętać i tak prawie niczego już w dniu ślubu, kiedy się z tymi osobami spotkamy. Więc z tego wynosi się kolejny wniosek, że tak naprawdę te spotkania nie mają zbyt dużo sensu dla nas osobiście fotografów. Po pierwsze, poznanie głębiej tych osób może nam bardziej według mnie przeszkodzić niż pomóc, ponieważ chcemy być nieuchwytni, chcemy być niewidoczni podczas reportażu ślubnego, chcemy być jak najbardziej też zdystansowani do tego, co się dzieje, żeby jak najlepiej obserwować wszystko. Po drugie, tak jak mówiłem, będziemy czuć dużo większą presję, jeżeli kogoś już dobrze znamy. I po trzecie, czy było trzecie, już nie pamiętam, ale jak widzicie, jest tych wad dużo, dużo więcej niż zalet. Zaleta może być taka, że być może będziemy się trochę lepiej czuć przed przyjechaniem na zlecenie, no ale to już potrafimy, myślę, pokonać sami w sobie. Natomiast to, że my, fotografowie, takiego spotkania nie potrzebujemy, to nie znaczy, że para młoda nie potrzebuje. A potrzebuje dlatego, że prawdopodobnie jest to pierwszy raz, kiedy w życiu muszą organizować wielkie wydarzenie na kilkadziesiąt do kilkuset osób. Nikt im nigdy nie powiedział, jak to robić, nagle są w sytuacji, w której muszą coś takiego zrobić. Ma na myśli oczywiście całe wesele, tak? Oczywiście są wyjątki, że ktoś pracował w jakimś tam event managementie, czyli ma pewne doświadczenie, wtedy prawdopodobnie nie będzie musiał się spotykać, ale większość osób, może nie większość, około 50% par, z którymi będziesz rozmawiać, będzie miało potrzebę spotkania się na żywo, ponieważ samo zobaczenie tej osoby, tego wykonawcy, którego zamawiają, w cztery oczy daje im poczucie spokoju, pewnego komfortu i obniża ich stres. To właśnie, że mogą porozmawiać z tą osobą, również popytać o jakieś rady, które na pewno im się przydadzą w kwestii organizacji. To dla tych osób będzie bardzo ważne. I dlatego, jeżeli ktoś prosi o takie spotkanie, to w mojej opinii powinniśmy się na nie jak najbardziej zgodzić. Czyli my możemy nie potrzebować, ale para może potrzebować, a tu klient jest najważniejszy, więc się po prostu widzimy. Natomiast chcę was przestrzec przed pewnymi ekstremum, w które możemy wpaść. Przykładowo rozmawiałem z pewnym fotografem na Instagramie i dowiedziałem się od niego, że on, żeby spotkać się z parą młodą właśnie w celach lepszego poznania i tak dalej, jedzie 3 godziny w jedną stronę w jakieś miejsce do ich miasta, gdzie mieszkają i tam z nim podpisuje umowę i się z nimi spotyka. No słuchajcie, no bez przesady, tak? Jeżeli to para chce takiego spotkania, to oczywiście zgódźmy się na nie, ale nie róbmy takiej sytuacji, że to my jedziemy w miejsce, gdzie oni mieszkają, tylko niech oni tu przyjadą. Przecież to oni są zamawiającymi, oni są naszymi potencjalnymi klientami, a nie na odwrót. Nie róbmy z tego jakiejś dziwnej sytuacji, że to my się ganiamy z naszymi klientami. Oczywiście nie chcemy, żeby to było też w drugą stronę, ale zawsze, gdy jedziemy do sklepu, no to jedziemy do tego sklepu, a nie sklep przyjeżdża do nas, tak? Więc ta historia mnie zmroziła, bo naprawdę no, dla mnie pokazuje to ogromne zaburzenie tak zwanego work-life balance, tak? No, żeby jechać 6 godzin, żeby tylko podpisać z kimś umowę, to jest dla mnie duże przegięcie, więc takie podejście wam odradzam, niezależnie jak bardzo chcielibyście poznać tych klientów, choć ja osobiście, tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że nie jest to konieczne i być może nawet zaszkodzi naszemu reportażowi, ale jeżeli macie taką potrzebę i chcecie z każdym się spotykać, to przynajmniej róbmy to w jakimś miejscu, które jest blisko nas, żeby po pierwsze nie tracić ogromnego czasu na dojazd, ale po drugie, żeby to po prostu było dla nas wygodne, bo takich spotkań czeka nas w ciągu roku bardzo dużo, a dla pary, której będziemy wykonywać zdjęcia. Jest to tylko jeden, dwa, trzy może podjechania, żeby spotkać się z fotografem, może z kamerzystą, może z DJ-em, tak, ale tu proporcje są zupełnie inne. 3 do na przykład 30 spotkań, które będzie u nas. Więc ja osobiście proponuję znaleźć jakąś fajną, pobliską knajpę, restaurację, kawiarnię, coś tego typu. Właśnie im bliżej, tym lepiej nas, ale wiadomo, żeby też nie była, żeby po prostu była w miarę ładna i w takim miejscu się spotykać. Chyba że oczywiście masz swoje studio, no to myślę, że najlepszym miejscem mimo wszystko wciąż jest twoje studio fotograficzne, ale też wiem, że wielu z nas tego nie ma, że mimo wszystko fotografowie eventowi, jak właśnie fotografowie ślubni, jak my, raczej nie mamy tego biura i robimy naszą pracę z domu, więc po prostu, żeby też było to komfortowe dla obu stron, to proponuję właśnie zawsze spotkania w publicznym miejscu, czyli na przykład właśnie w kawiarni, restauracji albo jakiejś knajpie. Teraz akurat u mnie padło na właśnie fajną kawiarnię. Jestem zawsze miejscem, można coś zamówić, usiąść. Jest to bardzo neutralne miejsce spotkań, więc wtedy wszystko jest ok. Po prostu piszę zawsze parze młodej, że możemy spotkać się na żywo w tym miejscu. No i nie ma z tym nigdy problemów. Także pamiętajmy, to naprawdę głęboka rada z mojego serca. Nie róbmy takiej sytuacji, że to my jedziemy w jakieś miejsce, żeby spotkać się z parą młodą, to ona powinna przyjechać do nas, bo tak po prostu to powinno wyglądać. Musimy pamiętać o czymś takim jak szacunek do samego siebie. Już o tym wcześniej wspominałem, żeby na przykład nie robić darmowych sesji narzeczeńskich, żeby tylko i wyłącznie się poznać. Chyba że jest to jakiś twój sposób marketingowy, tak, że ogłaszasz się, że darmowa sesja przy wzięciu pakietu ślubnego. Okej, to jest inna sytuacja, ale jeżeli naszym celem i intencją jest tylko i wyłącznie poznanie tej pary młodej, to naprawdę nie róbmy takich rzeczy, tak samo nie jedźmy nigdzie. Szanujmy siebie i swój czas, bo mamy go, bo życie mamy tylko jedno i na pewno nasza praca, podkreślam praca, bo mimo że to jest naszą pasją, to jest tylko i wyłącznie pracą i tak to traktujmy, to nasza praca nie jest najważniejsza w życiu, tak? Ważniejsza dużo jest rodzina, ważniejsze jest nasze hobby, w mojej opinii przynajmniej, jakiś tam nasz czas wolny, a już na pewno rodzina. Więc dysponujmy tym czasem mądrze i nie róbmy takiej sytuacji, że znikamy na 6 godzin, żeby tylko z kimś podpisać umowę, tak? To chyba, mam nadzieję, że teraz jest to już w zupełności zrozumiałe. Ale kolejne pytanie, które może rodzić się w naszej głowie, czy powinniśmy spotykać się z osobami, które jeszcze nie są na nas zdecydowane? Nie podpiszą umowy, ale chcą tylko się spotkać. Jest to, myślę, bardzo indywidualny temat. Myślę, że na początku naszej drogi fotograficznej, kiedy liczy się każde zlecenie, każdy klient, to róbmy takie rzeczy, w mojej opinii. Ale im dalej, tym powinniśmy takich spotkań ograniczyć, bo myślę, że najlepszy klient jest taki, który jest na nas zdecydowany ze względu na nasze zdjęcia. A w takim wypadku to, jacy jesteśmy, jaki mamy charakter, według mnie powinno dla nich być drugoplanowe, bo tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy reportażystami, więc tak naprawdę nie jest istotne, jaki mamy charakter, bo tak naprawdę musimy być ciągle w pewnym ukryciu podczas zlecenia ślubnego, jak najmniej rzucać się w oczy, jak najmniej mieć interakcji z gośćmi i z tym, co się dzieje. Więc tak naprawdę, czy to jest ważne, czy jesteśmy introwertykiem, czy sangwinikiem, tak naprawdę nie jest. No chyba, że naprawdę będziemy jakimiś świrami dla pary młodej, to oczywiście, no myślę, że wtedy mogą nas odrzucić, choć mi osobiście takie coś się jeszcze nie zdarzyło. Ale myślę, że dużo mądrzej spotykać się dopiero właśnie z klientami, którzy są już zdecydowani, być może chcą jeszcze o kilka rzeczy zapytać, ale raczej są nastawieni na to, że tą umowę już podpiszą. Jest to dla nas ogromna oszczędność czasu, a jeżeli mimo wszystko chcemy z takim klientem pogadać, to dużo bardziej proponuję spotkanie przez internet, bo odchodzi nam czas dojazdu. Takie spotkania też często są dużo krótsze niż takie na żywo. Na żywo jednak już czujemy pewien obowiązek, że jeśli się już widzimy, to pogadajmy dłużej, a być może właśnie nie będzie dla nich to potrzebne, być może wystarczy dla nich 5-10 minut, żeby nas chociaż trochę poznać, to jest ok. Więc jak widzicie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi z mojej strony. Wydaje mi się, że na początku naszej drogi powinniśmy spotykać się kiedykolwiek kto chce. Potem ograniczmy to albo do spotkań online, albo starajmy się unikać takich sytuacji, choć faktycznie, no jeżeli czujemy, że wszystko jest ok, to możemy chociaż te kilka minut poświęcić ten na online. Generalnie jednak starajmy się spotykać na żywo już tylko, gdy chcemy podpisać umowę, bo można fantastycznie ten czas połączyć właśnie z serią pytań do nas, już z kwestiami organizacyjnymi, ale właśnie żeby było to nastawienie klienta, że tak, jesteśmy zdecydowani, tak, podobają nam się Twoje zdjęcia i tak, chcemy Cię mieć na naszym ślubie. Dodam jeszcze, że dzisiejsze czasy social media, Instagram, TikTok, YouTube pozwalają nam zaprezentować nasz charakter i tym, kim jesteśmy właśnie jeszcze dla nich bez wychodzenia z domu. Tak, możemy nagrać jakąś rolkę, gdzieś powiemy kilka słów do kamery, która już mnóstwo o nas mówi, możemy pokazać jakieś kulisy naszej pracy. Naprawdę już dzisiaj nie jest tak, że te osoby spotykają się z kompletnie anonimowym fotografem. Chyba że faktycznie na Twoim social media nie ma żadnego Twojego zdjęcia, żadnego filmiku z Tobą, to przemyśl to. Myślę, że warto coś takiego mieć właśnie, żeby odciążyć parę właśnie od tego, od zastanawiania się, kim Ty w ogóle jesteś. Ja, jak widzisz, mam kanał na YouTubie, mam TikToka, mam YouTube'a, a YouTube'a już mówiłem. Nie chodziło mi o to, że mam jeszcze Instagrama, gdzie też są rolki, więc naprawdę klient ma mnóstwo sposobów, żeby poznać mnie, mój charakter jeszcze właśnie przed jakimkolwiek spotkaniem, więc to na pewno też im ułatwia kontakt ze mną oraz zrozumienie mnie i myślę, że też właśnie dlatego miałem osobiście tylko chyba dwa takie spotkania, kiedy nie podpisywałem umowy, ale tylko ktoś chciał mnie szerzej poznać. Także takie pokazywanie się na pewno nam nie zaszkodzi, a może tylko i wyłącznie pomóc. Ale co w sytuacji, kiedy my nie potrzebujemy się spotkać i para nie potrzebuje się spotkać lub po prostu nie może przez to, że na przykład mieszkają za granicą albo zbyt daleko od nas? Oczywiście alternatywą jest spotkanie online, Skype, Instagram, FaceTime, coś tego typu na pewno jest pewną opcją, ale jeżeli nawet tego nie chcą, to znaczy nawet jeżeli spotkacie się online, to wciąż jakoś tą umowę trzeba podpisać. Więc zostaje nam po prostu podpisanie przez internet. Jak to zrobić? Nie będę się jakoś super wymądrzał, bo ani jestem prawnikiem, ani mam jakoś super wiedzy w tym, ale naprawdę da się podpisać umowę listownie lub nawet tylko przez internet. Jeśli dobrze się orientuję, to wydaje mi się, że umowa zeskanowana tylko przez internet jest również zobowiązująca, więc być może samo wysłanie umowy, wydrukowanie przez parę młodą u siebie i podpisanie i wysłanie nam skanu jest wystarczające. Wydaje mi się, że tak, ale możesz się jeszcze w tej sytuacji upewnić. Ale jeżeli boisz się, że nie jest to wystarczające, to właśnie tak czy siak zróbmy to w ten sposób, że para drukuje dwie kopie umowy, obydwie podpisuje i jedną z nich wysyła do nas pocztowo, czyli pocztą. Tak, nie mówimy o e-mailu, ale już o po prostu poczcie, która roznosi listy. W taki sposób mamy pewność, że jesteśmy podpisani i właśnie bez spotkania na żywo. Ale tak jak mówiłem, jest to opcja, w której tylko i wyłącznie podpisujemy umowę albo podpisujemy umowę przez internet, ale właśnie również się spotykamy. Tak jak mówię, jeżeli para nie czuje potrzeby spotkania się nawet właśnie przez ten internet, to wystarczy nam tylko ta umowa i to też jest okej. Mam naprawdę sporo takich par, które ani nie potrzebują spotkać się na żywo przez internet i tylko podpisujemy umowę i jest wszystko naprawdę okej. I w dniu ślubu naprawdę nie przeszkadza nam to, że się nie widzieliśmy. Tak naprawdę większość reportaży moich ulubionych, o dziwo, jest właśnie od takich par, z którymi nie zamieniłem ani nawet jednego słowa przez mikrofon czy przez usta. Także taka ciekawostka, naprawdę zero spotkań również może zadziałać. Ale teraz umówmy sobie już, jak takie spotkanie na żywo z podpisywaniem umowy może wyglądać. Nie mówię, że musi wyglądać, tak jak powiem, bo oczywiście każdy ma inny charakter, inny styl pracy, ale na pewno są pewne punkty, które warto zaliczyć, żeby po prostu dać komfort i sobie, i parze młodej. Może zacznę od w ogóle, ile takie spotkanie trwa dla osób, które jeszcze go nie miały. Trwa ono około 30 minut. Czasami trochę krócej, czasami trochę dłużej. Chociaż tak w ramach oczywiście jakiejś anegdotki powiem wam, że moje pierwsze spotkanie trwało może 15 minut, ale ciągnęło się jak 40 minut. Byłem cały zestresowany, nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, co mówić. Na koniec jeszcze walnąłem gafę, że oczywiście mieliśmy dwie kopie umowy, jedna dla mnie, druga dla właśnie przyszłej pani młodej i obydwie spakowałem do swojego plecaka i chciałem już iść i nagle pani młoda mówi mi, ale ja nie mam swojej kopii. O, faktycznie, przepraszam. No, tak się dzieje na pierwszym spotkaniu. No, na pewno zapamiętasz je na długo, tak jak ja, bo po prostu jest ono ciężkie i stresujące, bo po prostu jest pierwsze, tak? Więc Być może to, co ci teraz powiem, trochę ci ułatwi właśnie takie pierwsze spotkanie, które ciebie czeka. A jeżeli miałeś już kilka za sobą, to po prostu rozszerzy twoją wiedzę na temat tego, co można o nim powiedzieć, co poruszyć, ale na przykład też tego, czego nie trzeba poruszać. Tak więc zacznijmy. Tak jak mówiłem o miejscu, to już mówiłem wam, że najlepiej właśnie spotkać się w jakimś bliskim, publicznym miejscu, na przykład właśnie kawiarni, więc przybywamy na miejsce. Ja osobiście, gdy jeszcze czekam na parę młodą, jeszcze ich nie ma, to rozkładam dwie umowy, bo myślę, że mimo wszystko najlepiej zacząć spotkanie od tego, że po prostu obydwie te osoby przeczytają sobie twoją umowę. Lub jedna, no tak naprawdę nie ma reguły, czy przyjdzie i pan młody, i pani młoda, czy tylko pan młody, albo tylko pani młoda. Zazwyczaj są to dwie osoby, ale taka jedna też się u mnie zdarzała. Więc rozkładam dwie umowy. Oczywiście się witam, mogę jakoś nawiązać do tego, co się stało. Nie wiem, czasami ktoś się spóźni, więc można powiedzieć, że nic nie szkodzi. Jakiś taki small talk. I od razu przechodzę, że zaczniemy sobie od umowy, że mogą sobie ją przeczytać, że jeśli mam jakieś pytania, to na bieżąco mogą mnie spytać, o co chodzi. Tak generalnie oczywiście powiem wam, że na temat tego, co powinna mieć umowa, takie najważniejsze punkty, to powstał film o tym, 20-minutowy, który możecie obejrzeć sobie po wysłuchaniu tego podcastu. Znajdziecie go na moim YouTubie. Teraz dam też link w karcie, jeżeli chcecie, oraz będzie on też oczywiście w opisie. Dlatego teraz nie będę się skupiać na tym, co powinno być w tej umowie, bo na ten temat właśnie był już oddzielny odcinek, ale mówimy właśnie o przebiegu całego spotkania. Więc para młoda sobie czyta. Oczywiście mówię para młoda skrótowo, tak? Oni dopiero będą parą młodą, ale tak dużo łatwiej właśnie mówić o tej całej sytuacji. Więc para młoda sobie czyta tę umowę, no będzie raczej cisza, tak? Więc może być dla ciebie to niezręczne, kiedy to będzie ta cisza, ale nie przejmujmy się tym, oni są po prostu pochłonięci tekstem. Dla nich tak to nie wygląda jak dla ciebie, ale jeżeli czujesz się niekomfortowo w takiej sytuacji, to możesz na przykład po pierwsze albo wysłać tą umowę jeszcze przed spotkaniem, wtedy to jest już za nimi, albo po prostu w tym momencie sprawić jakąś waszą konwersację, sobie przypomnieć, czy o czymś rozmawialiście jeszcze przed spotkaniem. Możesz sobie przypomnieć, jakie ceny zaproponowałeś tym osobom, czy była mowa o jakichś zniżkach. Generalnie możesz po prostu przypomnieć całą konwersację. No i po prostu czekamy, aż para młoda przeczyta sobie tę umowę. Jeżeli masz ją w miarę dobrze zapisaną, to nie będzie żadnych nieprawidłowości i pytań. No mam nadzieję, że taką masz. Jeśli nie, to prawdopodobnie, nie chcę jeszcze nic obiecywać, ale po zakupie dwóch części kursu prawdopodobnie za niedługo już pojawi się opcja ściągnięcia mojej umowy. Tak jak mówię, to dopiero będzie. Na razie tego jeszcze nie ma, ale taki jest plan, więc za niedługo będziecie mogli mieć moją umowę, która jeszcze nigdy nie sprawiła mi żadnych problemów i praktycznie żaden klient nie miał z nią problemów żadnych, nie chciał nic edytować. Także to za niedługo będzie właśnie dostępne przy zakupie mojego kursu fotografii ślubnej. No i tak przy okazji jeszcze wspomnę, że jest też praca w sprzedaży, także jonaszoszewski.pl. Wejdźcie sobie w zakładkę sklep, jeśli potrzebujecie coś z tych dwóch rzeczy. Także oni sobie czytają tą umowę i gdy przeczytają, jeżeli wszystko jest ok, jeżeli odpowiedziałeś na jakieś pytania, które były, to no właśnie, ale jeżeli będą te pytania, dlatego bardzo ważne, żebyś znał dobrze swoją umowę, bo musisz się jakby wytłumaczyć z każdego punktu, jeżeli para o niego zapyta, tak? Jeśli masz punkt o tym, że jak będziesz chory, to polecasz innego fotografa, no to bądź przygotowany i faktycznie pamiętaj, o czym jest ten punkt i na jakiej zasadzie on działa, tak? Żeby też wytłumaczyć parze młodej, jeżeli będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości w sprawie tego punktu, więc nie miej, albo inaczej, nawet jak masz czyjąś umowę gotową, to zapoznaj się z nią i upewnij się, że sam się z nią zgadzasz, tak? Bo będziesz musiał się z niej prawdopodobnie z kilku punktów wytłumaczyć właśnie na takim spotkaniu. To jest bardzo istotne. Co jeżeli para młoda będzie chciała wykreślić jakiś punkt? Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku punktu o publikacji zdjęć, czyli o zgodzie na publikację zdjęć z tego ślubu na twoich social mediach oraz na przykład stronie internetowej. Jest to dość ciężki temat, w szczególności w kwestii RODO, ale to już pomijmy, bo na to w ogóle nie jestem w stanie wam cokolwiek powiedzieć. Generalnie moje zdanie jest takie, że jakoś musimy pokazywać swoją pracę, więc coś trzeba wymyśleć. No tyle. Ale jeżeli para nie chce na przykład z powodów jakichś zawodowych, no to wiadomo, raczej nie róbmy z tego problemu. Jeżeli z kwestii osobistych, to na pewno typu ktoś się nie czuje komfortowo na zdjęciach, to oczywiście przede wszystkim możemy powiedzieć, że nie będziemy wrzucać żadnych kompromitujących zdjęć. To jest bardzo ważne dla niektórych. Ale też możemy dodać, że po prostu nie będziemy wrzucać żadnych zdjęć, których oni nie chcą. Ale co jeżeli faktycznie to nie pomoże i dalej nie będzie tej zgody? No tutaj stykamy się z bardzo ciekawym zagadnieniem, może nawet trochę moralno-etycznym, no bo jeżeli mamy zakaz publikacji jakiegokolwiek zdjęcia z tego zlecenia, no to tak naprawdę nie mamy jak się promować, tak? Czyli powiedzmy wartość tego wesela, taka netto, jest dla nas dużo niższa, no bo tak naprawdę nie możemy pokazać żadnego zdjęcia w sieci, czyli nie zdobędziemy z tego zlecenia potencjalnych klientów przez promocję właśnie w social mediach i na internecie ogólnie. Więc być może niektórzy fotografowie w takiej sytuacji po prostu by podwyższyli cenę zlecenia, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś się nie zgadza na publikację, to powiedzmy zapłaciłby 500 zł więcej albo 1000. Nie wiem, ciężko mi w ogóle powiedzieć, jakie są to kwoty, bo ja osobiście nigdy tak nie zrobiłem. Nie mówię, że to dobrze czy źle, ale no faktycznie rozumiem pewną zagwozdkę tego typu, czy powinniśmy właśnie brać więcej, gdy ktoś zakazuje nam publikacji tych zdjęć, jakiegokolwiek. No ale tak mówię, to jest problem trochę moralno-etyczny, bo ja osobiście nie mam w ogóle odwagi o taką rzecz się upomnieć, albo nie czuję, żeby to było przekreślające właśnie kogoś przed tym, że no generalnie mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No nie sądzę, żeby to był powód, żeby po prostu podwyższać swoją cenę albo dawać zniżkę komuś, kto się na to zgodzi. No w każdym razie ja tak nie sądzę, ale rozumiem, jeśli ktoś tak zrobi, także też właśnie o tym wspominam, bo być może ty uznasz, że tak powinno być, że jeśli ktoś się nie zgadza, no to okej, ale płaci troszkę więcej, no bo jakby ty zarobisz w cudzysłowie mniej na tym zleceniu przez to, że nie możesz pokazywać z tych zdjęć dalej, czyli tak naprawdę twoja promocja jest zerowa. Także tą kwestię zostawiam już w 100% tobie, ale idziemy dalej. Ja osobiście po tym właśnie, gdy już mamy pytania a propos umowy za sobą, to informuję parę, że oczywiście możemy sobie dalej rozmawiać o tym wszystkim, ale w międzyczasie ja już mogę po prostu tą umowę wypisywać. W tym momencie proszę o jakiś dowód osobisty na osobę, z którą będę podpisywać tą umowę. Zazwyczaj biorę dane tylko jednej z tej dwójki osób, no bo po prostu tyle mi wystarczy. Także dostaję dowód osobisty i spisuję tam PESEL, jakieś tam imię, miejsce zamieszkania. Więc ja sobie to wszystko piszę i przy okazji sobie rozmawiamy, tak? I zazwyczaj mimo wszystko paramoda będzie mieć jakieś pytania do ciebie, choć nie zawsze. Zdarzały mi się też spotkania, gdzie tych pytań po prostu nie mieli. Może tak być na przykład w sytuacji, gdy widzieli cię w pracy na weselu swoich znajomych, tak? Było jakieś wesele, oni byli tam gośćmi, ty tam fotografowałeś, więc tak naprawdę wszystko wiedzą, jak się potoczy. To jest wtedy bardzo miło, bo po pierwsze, no na pewno te zdjęcia im się podobały, więc dlatego cię wzięli, ale też fajne dla nas, bo właśnie jesteśmy dla nich pewni, wiedzą, czego się spodziewać i tak naprawdę takie spotkania kończą się raczej szybko, bo po prostu wszystko wiadomo. Inny przypadek może być taki, że po prostu są to osoby zbyt zawstydzone i na przykład miały pytania, ale kompletnie im wyleciały, no po prostu też się stresują całą tą sytuacją. Na to też się musi być przygotowany, bo jednak głupio, żeby w milczeniu całe spotkanie dotarło do końca, więc no wtedy musimy to my bardziej przejąć inicjatywę, bardziej my musimy w jakiś sposób poprowadzić tą rozmowę, ale tak naprawdę nie szkodzi za bardzo to, no bo my też powinniśmy poprosić albo spytać kilka rzeczy parę modą. I właśnie od razu może przejdźmy sobie do tego, o czym my powinniśmy rozmawiać, bo wiadomo, jeśli oni mają pytania, to mogą być bardzo różne. Tutaj nie mam żadnego wzorca, który wam mogę powiedzieć, ale właśnie mogę wam powiedzieć, co my powinniśmy, o jakie rzeczy my powinniśmy zahaczyć, o jakie my powinniśmy zapytać. Na pewno powinniśmy zająć się taką organizacyjną kwestią, jak to, kiedy zrobimy zdjęcia grupowe oraz kiedy zrobimy mini sesję w dniu wesela, jeżeli oczywiście para taką chce, a większość raczej chce. No chyba, że robisz ją dwugodzinną, to wtedy raczej nikt nie będzie chciał, no bo ludzie chcą spędzić ten czas na zabawie i rozmawiać ze swoimi gośćmi, a nie tylko na zdjęciach. Ja osobiście robię te sesje 20-30 minut i raczej większość fotografów tak robi. Także przy okazji taki mały apel ode mnie. Jeżeli para naprawdę osobiście tego bardzo nie... Jeżeli para na to mocno nie naciska, że było dużo sesji albo długa, to sami to ograniczmy, bo naprawdę w taki sposób nadużywamy cierpliwość nawet czasami pary młode, biorąc ich na kilka sesji w ciągu tego dnia, na przykład 4 sesje, bo jeszcze nie ma tych zdjęć, nie ma tych zdjęć, albo no jedną sesję na przykład dwugodzinną, to naprawdę no, to może być I raczej to przemilczą, ale mogą potem mieć do ciebie duże pretensje, że zająłeś im tak dużo czasu. Ale taka dygresja. W każdym razie musimy porozmawiać o tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, sesja i grupowe zdjęcia raczej robimy, znaczy inaczej, przyjęło się, że raczej robimy na dworze, tak, gdy jest jeszcze słonecznie, więc musimy się dowiedzieć, po prostu musi para się dowiedzieć, do której jest słońce, do której ono jest po prostu na niebie i o której zachodzi, bo właśnie moment zachodu słońca to jest moment, w którym już nie zrobimy ani zdjęć grupowych, ani sesji. Dlatego właśnie informujemy parę, że jeżeli chcą sesje i grupowe, no to do tej godziny. Muszę oczywiście wspomnieć o tym, że jak robić zdjęcia grupowe, tego typu właśnie szczegóły są również na moim YouTubie, jest specjalny film o tej kwestii. O czasie sesji i o tym, kiedy dają się umówić tą minisesję, też jest film w kulisach sesji w lesie, tam o tym wspominam, ale generalnie przypominając te wszystkie kwestie, zazwyczaj informuję parę, że chciałbym zrobić z nimi sesję na godzinę przed zachodem słońca, więc niech porozmawiają z DJ-em, wodzirejem lub zespołem właśnie, żeby w tym na godzinę przed zachodem słońca, żeby raczej nic nie planowali, żeby tam była właśnie jakaś luka, albo też żeby poinformowali obsługę lokalu, w którym to będą mieć. Generalnie tak godzina przed zachodem słońca jest tak akurat, bo właśnie będziemy mieć na to czas, 20-30 minut, ale też mamy pewność, że na przykład słońce nie schowa się za jakimiś drzewami, bo naprawdę czekać na ostatnią chwilę, na te ostatnie kilkanaście minut dosłownie przed zachodem słońca, jest to pewne ryzyko i kilka razy się już o tym przekonałem, dlatego tak godzina przed tym zachodem słońca, tak w sumie stąd chyba ta nazwa golden hour, jest jak najbardziej okej. Także sesja podaje sztywną godzinę, raczej nie do zmiany, ewentualnie troszkę wcześniej, ale na pewno nie później. Natomiast co do zdjęć grupowych, to informuję, że możemy je zrobić kiedy chcą, ale właśnie w tych granicach do zachodu słońca, ewentualnie po zachodzie słońca, ale wtedy muszą się liczyć z tym właśnie, że one będą wyglądały trochę gorzej, po prostu będą robione w sali. Być może komuś to nie będzie przeszkadzać, ale po prostu o tym informuję. No i często mnie też czeka przynajmniej krótka rozmowa, że warto je zrobić, bo nawet jeśli oni nie będą chcieli tych zdjęć grupowych, para młoda nie będzie chciała, to goście i tak będą chcieli, więc lepiej mieć to z głowy. Więc to są takie dwie kwestie, które na pewno poruszę. Informuję też zawsze, że takie rzeczy jak godziny mojego przyjazdu, na przykład godzinę przyjazdu na przygotowania pani młodej, pana młodego, to oczywiście teraz nie będę od nich tego wymagać, bo jest jeszcze mnóstwo czasu do ich ślubu, bo zazwyczaj takie spotkania na podpisanie umowy dzieją się około 2 lub 3 lata przed ślubem, czasami rok, ale właśnie informuję ich, że takie informacje będę potrzebować na około 2-3 tygodnie przed ich ślubem i po prostu wyślę im taką ankietę i tam po prostu to uzupełnią. I ta ankieta, mam nadzieję, że niedługo też się również znajdzie w moim kursie fotografii ślubnej, więc jeśli nie masz takiej ankiety, nie wiesz, jak ją zrobić, za niedługo po prostu będziesz mógł ją mieć dzięki zakupie mojego kursu między innymi. Ale taka ankieta po prostu zawiera adresy wszystkie, jakieś wskazówki ewentualnie, ale przede wszystkim właśnie adresy i godziny mojego przyjazdu oraz na przykład rozpiskę ich planu wesela. To są takie najważniejsze rzeczy, które tam muszą być. Więc dowiaduję się o tym, więc to jest taki kolejny ważny punkt, który muszę z nimi poruszyć. Bardzo często też poruszamy temat na przykład, czy w ogóle chcą zdjęcia z przygotowań, bo na przykład czasem pan młody może ich nie chcieć, to tak się również zdarza, więc po prostu takie kwestie różne dotyczące ich dnia. Para młoda też często poruszy temat sali, czy na przykład byliśmy na tej sali, powie nam o jakiejś może sytuacji rodzinnej, na którą warto zwrócić uwagę. Generalnie no nie ma jednego scenariusza na te spotkanie, ale najważniejsze jest właśnie, żebyśmy poruszyli te kwestie, które muszą być poruszone, czyli między innymi te zdjęcia grupowe i ta sesja. No i oczywiście przy okazji też podpisywania umowy musimy uzgodnić mniej więcej jakiś tam czas rozpoczęcia naszej pracy. Mówię mniej więcej, bo on pewnie też się może zmienić do dnia ślubu, ale żeby coś na tym papierze było, to warto porozmawiać o tym. Ja zazwyczaj rozmawiam o tym w taki sposób, że pytam, czy mają już ustaloną godzinę ślubu, bo od tej godziny ślubu odejmuję 2 godziny i mówię właśnie, że zazwyczaj potrzebuję 2 godziny na zrobienie zdjęć z przygotowań, więc jeśli mają ślub na 13, to ja mówię, że w takim razie zaczynam pracę około 11 i w taki sposób ja to załatwiam i już wiem mniej więcej, o której właśnie będę tego dnia na weselu, no i mamy coś wpisane w tą umowę. No końcowy czas to wiadomo, że każdy raczej z fotografów chciałby, żeby to było wcześniej niż oczepiny i teraz jest taki trend, że nawet coraz częściej tak się wpisuje. ale ja osobiście pytam, czy właśnie potrzebuję je do check-in, czy mogę wcześniej. Jeżeli mogę wcześniej, też oferuję lekką zniżkę. To jest jedyny przypadek, w którym oferuję zniżkę, ale tak, jeżeli właśnie tak chcą, to wpisuję, że jestem do check-in, jeśli nie, to do 23. No właśnie, ale a propos tej zniżki, to może nam się pojawić też taki temat, że para młoda będzie chciała porozmawiać o jakimś rabacie i czy wtedy powinniśmy go dawać. Zależy z jakiego powodu. Jeżeli z tego powodu, że tylko istnieją, no to ja osobiście bym nie dawał. Na przykład tłumacząc to w taki sposób, że byłoby to nieuczciwe w stosunku do moich pozostałych klientów, którzy zapłacili pełną cenę. To jest jeden ze sposobów, no ale słuchajcie, czasami jest tak, że ktoś będzie ci naciskał. No i pytanie, czy to jest moment, żeby użyć tej opcji atomowej i po prostu powiedzieć, że no nie podpiszemy umowy, bo się ewidentnie nie dogadujemy. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będziesz miał, bo są one trudne, ale jeżeli faktycznie będziesz czuł, że nie potraficie się dogadać tej kwestii albo finansowej, albo jakiejkolwiek innej, no to być może warto w delikatny, podkreślę, sposób przekazać, że wydaje mi się, że się nie dogadacie, że jednak wasze oczekiwania wobec tej pracy fotografa ślubnego są inne, tak, że na przykład widzę, że jest dla was ważniejsza cena niż jakość zdjęć, co nie jest złe, no bo niektórzy po prostu chcą mieć jakiekolwiek zdjęcia, nie zależy im na jakimś konkretnym stylu. Tacy klienci czasem też mogą się trafić, którzy chcą się spotkać, właśnie podpisać tą umowę, jakby nie mając świadomości, że być może twoim właśnie celem jest przede wszystkim jakość, a nie cena. No jakby różne sytuacje się mogą zdarzyć, tak? I dlatego wam staram się o tym powiedzieć, że musicie się na to przygotować, że być może zdarzy się też tak, że w trakcie spotkania uznacie, że po prostu no, bez sensu podpisywać umowę na siłę, tym bardziej, że mogą wyjść potem z tego tylko i wyłącznie kłopoty. Na przykład kłopoty też mogą wyjść, gdy ktoś nie do końca widział twoje zdjęcia, nie wie, że na przykład masz bardzo specyficzną kolorystykę zdjęć, tak? I w taki sposób może lekko zabłądzić, biorąc siebie, i potem mogą być kłótnie i niepotrzebne sprzeczki, że zdjęcia są nienaturalne. Także musimy się przede wszystkim na początku się uzbroić też w to, że po prostu musimy się upewnić, że ten klient wie, czego się po tobie spodziewać, tak? No dlatego na przykład też warto oczywiście mieć taki punkt, tak? O którym mówiłem właśnie w odcinku, że miejmy punkt, że po prostu zamawiający zapoznał się z naszym portfolio i je w pełni akceptuje, tak? Żeby jakby co mieć taką, powiedzmy, opcję awaryjną, której możemy użyć, mówiąc, że podpisaliście ten punkt, tak? No ale tak czy siak, no jeżeli ktoś nie do końca wie, co wybrał, biorąc nas, to lepiej mimo wszystko w taki sposób to poprowadzić, żeby jednak dać łagodnie do zrozumienia, że lepiej, jeżeli do tej współpracy nie dojdzie i tyle. Ale raczej to są rzadkie sytuacje, raczej miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i po prostu to spotkanie będzie miłe i tylko sobie wyjaśnicie jakieś tam szczegóły, jakieś wątpliwości będą rozwiane i na tym się skończy. Ale no, czasami być może też się tak zdarzy, że będziecie musieli po prostu spotkanie przerwać i uznać, że lepiej dla obydwu stron, jeżeli tego nie podpiszecie. Co w ogóle warto wziąć na takie spotkanie? Oczywiście poza umowami, no i długopisem, chyba że chcecie podpisać to krwią, no to okej, nie wnikam, ale raczej długopis będzie niezbędny. Generalnie jest tak, że no, ja nie będę ukrywać, na początku brałem tylko to i nie miałem z tym żadnego problemu, no bo początki to początki, raczej nikt się nie będzie czepiał, że nie masz czegoś innego. Z czasem, gdy już miałem album tak zwany demo, czyli to jest taki album, gdzie masz swoje zdjęcia na przykład z różnych ślubów i jest on, powiedzmy, wygląda, ma taki sam wygląd, ma taki sam materiał i kolor, jaki dostaną twoi klienci. To się nazywa właśnie album demo albo album portfolio. To właśnie można takie coś zamówić w różnych drukarniach. Ja osobiście polecam Snap Albums, no bo po prostu bardzo lubię tą drukarnię i bardzo miło mi się z nią współpracuje. Tam na przykład możecie zamówić taki album portfolio, no bo taki właśnie album portfolio na pewno się przyda, żeby pokazać twoim potencjalnym klientom na tym spotkaniu, jak właśnie zdjęcia będą wyglądać już na żywo, wywołane. To jest właśnie fajny dodatek, żeby właśnie to przynieść. Ewentualnie może tak się zdarzyć, że podczas któregoś zlecenia, które będziesz wykonywał, po prostu wybierzesz jakieś złe zdjęcie do albumu i zamiast ten album wyrzucać, no po prostu możesz go brać jako, powiedzmy, pokazowy dla swoich klientów. Więc zmierzam do tego, że generalnie jakiś album, o ile oferujesz takie produkty, myślę, że jest fajnie wziąć, żeby pokazać właśnie klientowi, jak on wygląda, jaki jest rozmiar, czy powiedzieć w ogóle, czy jest opcja modyfikacji tego albumu, no ale przede wszystkim, żeby mogli zobaczyć, jak te zdjęcia wyglądają już wydrukowane, jaka jest ich jakość. No bo mimo wszystko zdjęcia, zawsze uważam, że zdjęcia mają tą fajną przewagę nad filmem, że można je powiesić na ścianie. Więc generalnie zachęcam, żeby mieć w ofercie przynajmniej wywołanie jakichś zdjęć albo ten album, bo naprawdę wersja fizyczna tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i będzie się fajnie prezentować. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli u twojego klienta będą wisieć twoje zdjęcia, zawsze jest to jakaś dodatkowa reklama dla ich znajomych, którzy będą ich odwiedzać, więc naprawdę warto. Więc ja osobiście biorę na pewno właśnie jakiś album, albo pokazowy, albo jakiś, który właśnie kiedyś mi nie wyszedł, ale właśnie wszystko jest z nim ok, poza na przykład jakimś jednym zdjęciem, które mi się pomyliło. Czy warto brać laptopa? Albo właśnie tablet może nawet? Ciężko powiedzieć, zależy właśnie jak chcesz poprowadzić tą rozmowę. Jeżeli chcesz ją poprowadzić w taki sposób, że na przykład będziesz pokazywał jeszcze jakieś swoje zdjęcia na przykład z danej sali. O inaczej, może być taka sytuacja, że para młoda ma salę X i ty w tej sali kiedyś robisz jej zdjęcia, no to od razu możesz wyciągnąć laptopa, pokazać, patrzcie, robiłem w tej sali, możecie zobaczyć, jak one mniej więcej wyjdą, to na pewno też będzie dla nich fajne. Ale oczywiście dążę do tego, że nie jest to absolutnie konieczne, sama umowa na pewno wystarczy i to naprawdę centrum waszego spotkania powinna być ona, podpisanie jej i ewentualnie jakieś rozwianie jakichś wątpliwości w rozmowie, ale tak jak mówię, możecie zabrać dodatkowe rzeczy, na przykład właśnie ten album, być może laptop z jakimiś zdjęciami albo iPad, ale sama komórka też może wystarczyć. Na przykład często pary chcą mi coś pokazać, tak? Na przykład, że na tej sali jest takie miejsce, w którym chcielibyśmy zdjęcia, no to wtedy ten telefon się przyda, żeby po prostu zobaczyć te zdjęcie, albo po prostu, tak jak mówiłem, laptop. Więc jakieś multimedialne urządzenie mimo wszystko bym przy sobie miał. No ale telefon mam raczej wszyscy przy sobie, więc o tym nie muszę mówić. Więc to są te rzeczy. No oczywiście warto, będąc już na miejscu, będąc szczególnie w kawiarni, nie nadużywać gościnności i przynajmniej zamówić jakąś rzecz, żeby po prostu nie było to łyse jakieś spotkanie. Po prostu możemy wtedy być źle kojarzeni. Jeżeli nic nie zamówimy, tak można, ale raczej bym polecał coś zamówić, choćby małego. I tak naprawdę to jest większość tego, co się dzieje na takich spotkaniach, tak? Więc mówiąc jeszcze raz, witamy się, ja osobiście pokazuję umowę, oni sobie ją czytają, potem rozmawiamy o ich wątpliwościach, ja mówię o technicznych rzeczach, jako właśnie o zdjęciach grupowych, o sesji, o tej ankiecie, którą im wyślę. No właśnie, a co z zadatkiem albo zaliczką? Ogólnie polecam raczej zadatek, ale to jest temat na inny odcinek. Czy powinni oni przenosić go w gotówce, czy przelać, to już zależy od ciebie, albo inaczej od twojej księgowej. Ja osobiście biorę tylko przelewy, więc informuję też parę młodą przed spotkaniem, żeby nie brali gotówki oraz żeby też mieli dowód osobisty, no bo właśnie będziemy z niego spisywać jakieś dane. Ale jeżeli ty bierzesz gotówkę, no to na pewno możesz też przypomnieć parze młodej przed spotkaniem, żeby ją wzięli. Ile procent zdatku lub zaliczki powinno być? No właśnie nie ma ustalonej jednej jakiejś granicy albo kwoty. Może być to 10%, może być to 20%. Uważam, że więcej niż 30-35% to już jest delikatna przesada, ale no, możesz oczywiście robić co chcesz. Też pamiętajmy właśnie, żeby nie kombinować, bo możemy też przegiąć i będziemy po prostu podejrzani dla pary młodej potencjalnej, jeżeli będziemy na przykład chcieli mieć zbyt dużo zaliczki w dzień tej albo zbyt dużo zadatku, także tu bym nie przesadzał. Ja staram się, żeby to było około 20%, ewentualnie 10%, jeżeli ktoś potrzebuje. No i oczywiście warto nie zapomnieć o podpisie, tak? Żeby ktoś się pod tą umową podpisał. Bez tego nie wychodźmy, ewidentnie to się może przydać. Generalnie słuchajcie, pamiętajcie o po pierwsze szacunku do siebie, ale też odpowiednim traktowaniu klienta. Pamiętajcie, że klient to wciąż klient, ale bądźcie uprzejmi, pokorni, rozwiewajcie wszystkie wątpliwości, bo naprawdę oni się bardzo stresują i mogą, nie muszą wszystkiego wiedzieć o twoim zawodzie, tak jak ty nie wiesz prawie zazwyczaj niczego o ich zawodzie, więc powoli tłumacz wszystkie zawiłości tego, bądź cierpliwy, ale też miej szacunek do siebie. Chodzi mi o to właśnie, żeby wiedzieć, jaka jest twoja wartość, co możesz wnieść w ten reportaż, żeby wiedzieć, że jesteś dobry i tak naprawdę obniżanie jakiejś ceny to po prostu jest poniekąd też brak szacunku do twojej pracy. Oczywiście w pewnych granicach, ale mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Bądźmy przede wszystkim właśnie pewni siebie, pewni swoich umiejętności, ale przy okazji traktujmy innych tak samo, jakbyśmy my chcieli być traktowani w ich sytuacji. I na tym myślę, że możemy skończyć. Myślę, że poruszyliśmy dzisiaj dużo aspektów spotkań z klientami, podpisywania umowy z nimi. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie trzeba mieć punkty w umowie, to zapraszam Cię do filmu, który jeszcze raz znajdziesz tutaj w karcie oraz w opisie. Jeżeli potrzebujesz presetu, który by nadawał Ci kolory, na przykład takie, jakie są u mnie na zdjęciach, to jonaszoszewski.pl/preset. Jeżeli szukasz kursu fotografii ślubnej, to jonaszoszewski.pl/kurs. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia, do kolejnego podcastu. Cześć!